Lekcja 10. 8 września. Trzecia podróż misyjna. Tekst pamięciowy. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi. Bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Dzieje apostolskie 20, 24. Łukaszowy opis trzeciej podróży misyjnej Pawła zaczyna się dość raptownie. Tekst biblijny mówi tylko, że po spędzeniu jakiegoś czasu w Antiochii, ośrodku misyjnym Pawła, apostoł wyruszył w trzecią podróż, przechodząc kolejno krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. Dzieje apostolskie 18, 23. Tak więc pierwsze niemal 2500 kilometrów podróży zostało ujęte w jednym zdaniu. Jest tak dlatego, że najważniejszym etapem tej wyprawy był Efes, gdzie Paweł spędził więcej czasu niż w jakimkolwiek mieście podczas swoich misyjnych podróży. Z ewangelizacyjnego punktu widzenia służba w Efezie była bardzo owocna, a wpływ przesłania głoszonego przez Pawła rozciągał się na całą rzymską prowincję zwaną Azją. Przypuszczalnie w tym czasie powstały zbory w Kolosach, Hierapolis i Laodycei. Być może założone przez Epafrasa, jednego ze współpracowników Pawła. Istotne jest także to, że była to ostatnia podróż misyjna Pawła opisana w Dziejach Apostolskich. Paweł udał się w nią jako wolny człowiek, ale do Rzymu wyruszył już jako więzień. Niedziela. 2 września. List do Efezjan, część pierwsza. Z Dzieje Apostolskie 18, 24-28 dowiadujemy się, że gdy Paweł był jeszcze w drodze do Efezu, do miasta przybył pewien wierzący w Chrystusa Żyd o imieniu Apollos. Był to człowiek wymowny i obeznany w Piśmie Świętym. To, że Apollos był wyznawcą Jezusa, jasno wynika z tego, jak opisał go Łukasz, był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem, przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa. Dzieje apostolskie 18, 25. Jednak Apollos znał tylko chrzest Jana Chrzciciela. Ochrzczony przez Jana Chrzciciela Apollos dowiedział się o Jezusie podczas jego misji, ale najwidoczniej opuścił Palestynę, przypuszczalnie wracając do rodzinnej Aleksandrii, zanim nastąpiły wydarzenia związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciela, a następnie dniem Pięćdziesiątnicy. To wyjaśnia, dlaczego Akwila i Pryscylla udzielili mu dodatkowych lekcji biblijnych. Choć Apollos potrafił wykazać na podstawie Pisma Świętego, że Jezus jest Mesjaszem Izraela, to jednak musiał się dowiedzieć o tym, jak rozwijało się chrześcijaństwo od czasu zakończenia ziemskiej misji Jezusa. Ale Akwila i Pryscylla zrobili dla Apollosa coś jeszcze. Wraz z innymi współwyznawcami z Efezu dali mu list polecający do zborów w Achaj, dzięki czemu mógł on podjąć skuteczną służbę kaznodziejską w Koryncie. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 19, 1-7. Co stało się, gdy Paweł przybył do Efezu? Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżyny na okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Tedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli, chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Historia Apollosa łączy się z opowiadaniem o 12 uczniach, których Paweł spotkał w Efezie po przybyciu do tego miasta, jako że ich sytuacja była dość podobna do przypadku Apollosa. Nazwanie ich uczniami i pytanie skierowane do nich przez Pawła wyraźnie wskazują, że byli oni ludźmi wierzącymi w Jezusa. Jednocześnie ich odpowiedź na pytanie Pawła wskazuje, że podobnie jak Apollos byli oni byłymi uczniami Jana Chrzciciela i stali się wyznawcami Jezusa, ale nie doświadczyli pięćdziesiątnicy. Tak więc teraz mieli okazję zdobyć głębsze doświadczenie z Bogiem. Po przybyciu do Efezu Paweł zastał tam 12 braci, którzy, podobnie jak Apollos, byli uczniami Jana Chrzciciela i jak on posiedli pewną wiedzę na temat misji Chrystusa. Nie byli tak utalentowani jak Apollos, ale z równą szczerością w wierze starali się głosić to, czego się dowiedzieli. Powinniśmy postrzegać ich nowy chrzest w świetle tej wyjątkowej sytuacji. Nie pochodzili oni z innego chrześcijańskiego wyznania ani nie doświadczali teraz nawrócenia. Po prostu przyłączyli się do głównego nurtu chrześcijaństwa. Fakt, iż otrzymali Ducha Świętego i mówili językami, oznacza przypuszczalnie to, że byli oni chrześcijańskimi misjonarzami podobnie jak Apollos, a obecnie zostali w pełni wyposażeni do składania świadectwa o Jezusie Chrystusie wszędzie tam, gdzie się udadzą. Poniedziałek. 3 września. Efes, część druga. W Efezie Paweł postępował zgodnie ze swoim zwyczajem przemawiania w pierwszej kolejności w synagodze. Gdy pojawiła się opozycja, Paweł i nowo nawróceni przenieśli się do sali wykładowej Tyranosa, gdzie apostoł przemawiał codziennie przez 2 lata. Podsumowanie służby Pawła w Efezie dokonane przez Łukasza wskazuje, że cała prowincja została intensywnie zewangelizowana. W Dzieje Apostolskie 19:11-20 Łukasz dodaje kilka opisów cudów objawiających triumf mocy Bożej w mieście, w którym magia i zabobonne praktyki były dość powszechne. Nie ma wątpliwości, że Bóg mógł uzdrawiać za pośrednictwem Pawła, ale fakt, że nawet chustki lub przypaski, które dotknęły apostoła, przekazywały uzdrawiającą moc, może się wydawać dziwne niektórym osobom, choć przypomina uzdrowienie przez Jezusa kobiety chorej na krwotok, która dotknęła jego szaty. Być może właśnie ze względu na zabobonne wierzenia Efezjan Bóg uznał za stosowne dokonywać niezwykłych cudów, jak powiada Łukasz. Jest to chyba jeden z wyraźnych przykładów tego, że Bóg wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi na takim poziomie, na jakim są w stanie go zrozumieć. Zadowolony z wyników swojej misji w Efezie Paweł postanowił udać się do Jerozolimy. Łukasz nie podaje konkretnego celu tej planowanej wizyty w Jerozolimie, ale wiemy z listów Pawła, że pragnął on osobiście dostarczyć środki finansowe zebrane na pomoc ubogim chrześcijanom w Jerozolimie. Dzielenie się dobrami materialnymi w pierwszych latach istnienia Kościoła oraz klęska głodu za panowania cesarza Klaudiusza doprowadziły do zubożenia chrześcijan w Judei, a Paweł odpowiedział na ich prośbę o pomoc, wykorzystując to jako okazję do wzmocnienia ich zaufania do jego apostolstwa, jak i podkreślenia jedności wielokulturowego obecnie Kościoła, choć zdawał sobie sprawę z ryzyka, na jakie będzie narażony. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 19:23-40. Jaki był powód opozycji wobec Pawła w Efezie pod koniec jego pobytu w tym mieście? W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej. Albowiem pewien złotnik, imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic, i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc: wielka jest Artemida Efeska. I napełniło się miasto wrzawą, i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszów Pawła. Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie, nawet niektórzy życzliwi mu przedstawiciele władzy posłali do niego i prosili, żeby się nie udawał do teatru. Tymczasem jedni to, drudzy owo wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. I wypchnięto z tłumu Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu, Aleksander zaś, skinąwszy ręką, chciał się bronić przed ludem. Lecz gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około 2 godzin: wielka jest Artemida Efeska. Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł: mężowie efescy, któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba? Skoro więc temu zaprzeczyć nie można, powinniście się uspokoić i niczego pochopnie nie czynić. Przywiedliście tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Jeśli więc Demetriusz i członkowie jego cechu mają skargę przeciwko komu, to odbywają się sądy. Są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżą ją. Jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenia na so dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. To powiedziawszy, rozwiązał zgromadzenie. Ta opozycja była związana z pogańskim kultem, który był poważnie zagrożony w wyniku działalności Pawła. Demetriusz kierował się oczywiście względami finansowymi, ale udało mu się nadać tej sprawie wymowę religijną, jako że świątynia Artemidy, Diany, uchodziła za jeden z siedmiu cudów starożytnego świata, a znajdowała się właśnie w Efezie. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 19, 27. Zwróć uwagę, jak przebiegle Demetriusz wykorzystał religijną gorliwość tłumu, aby zabezpieczyć swoje finansowe interesy. Dlaczego jako chrześcijanie musimy być ostrożni, by nie wykorzystywać naszej wiary czy pobożności na pokaz do realizowania prywatnych interesów? Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic, i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. Wtorek. 4 września. Troada. Po rozruchach w Efezie Paweł postanowił opuścić miasto. Jednak wybrał dłuższą drogę przez Macedonię i Achaję, zamiast wyruszyć wprost do Jerozolimy. W drodze towarzyszyli mu przedstawiciele zborów, których członkami byli nawróceni z pogaństwa. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20:7-12. Dlaczego wersety te, powszechnie wykorzystywane jako argument na rzecz zmiany soboty na niedzielę, nie powinny być używane w taki sposób? A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. A było wiele lamp w sali na piętrze, gdzie się zebraliśmy. A pewien młodzieniec, imieniem Eutychus, siedział na oknie i będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół i podniesiono go nieżywego. Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł do niej i objąwszy go, rzekł: nie trwóżcie się, bo on żyje. A wróciwszy na górę, łamał chleb i spożywał, i mówił długo, aż do świtania, i tak odszedł. Chłopca zaś odprowadzili żywego i byli niezmiernie ucieszeni. Podczas pobytu Pawła w Troadzie odbyło się spotkanie ze zborem pierwszego dnia po sabacie. Wierzący zebrali się na łamanie chleba, co przypuszczalnie oznacza wieczerzę pańską połączoną ze wspólnym posiłkiem, jak to mieli w zwyczaju czynić pierwsi chrześcijanie od czasu powstania zboru jerozolimskiego. Fakt, iż nie wspomina się przy tym o kielichu czy modlitwie, nie wyklucza takiej możliwości. Tak czy inaczej, to spotkanie często jest przytaczane jako rzekomy dowód, że w czasach Pawła przynajmniej zbory składające się z nawróconych pogan zastąpiły już sobotę niedzielą jako dniem nabożeństwa. Jednak aby wysuwać takie twierdzenie, trzeba najpierw ustalić precyzyjnie, jakiego dnia odbywało się owo spotkanie i jaki miało charakter. Nawiązanie do użycia świateł oraz fakt, że Paweł przemawiał aż do północy, a potem aż do rana, nie mówiąc o zaśnięciu Eutychusa, świadczą jasno, że było to nocne zgromadzenie. Chodzi jednak o to, czy była to noc przed niedzielą, czy noc po niedzieli. Odpowiedź zależy od systemu liczenia czasu, jakim posługiwał się Łukasz, czy to żydowskiego systemu od zachodu słońca do zachodu słońca, czy rzymskiego systemu od północy do północy. Jeśli korzystał z pierwszego sposobu, to była to noc po szabacie, w drugim przypadku była to noc po niedzieli. Tak czy inaczej, kontekst Dzieje Apostolskie 20:7-12 wskazuje, że nawet jeśli spotkanie odbywało się w niedzielę wieczorem, to nie było ono zwykłym i regularnym spotkaniem zborowym, ale raczej szczególnym zgromadzeniem w związku z odejściem Pawła następnego ranka. Trudno sobie wyobrazić, jak to pojedyncze i wyjątkowe zdarzenie miałoby wspierać święcenie niedzieli. Tak naprawdę to mu przeczy. Zastanów się nad wszystkimi argumentami przemawiającymi za obowiązywaniem świętowania siódmego dnia tygodnia, soboty. Jak te mocne biblijne podstawy soboty pomagają nam utwierdzić naszą tożsamość jako adwentystów dnia siódmego oraz nasze powołanie do głoszenia światu poselstwa trzech aniołów. Środa. 5 września. W drodze do Jerozolimy Paweł zatrzymał się następnie w Milecie, gdzie miał okazję pożegnać się z przywódcami zboru efeskiego. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20:15-27. Na co położył nacisk Paweł we wstępnej części swojej mowy. Odpłynąwszy stamtąd, dotarliśmy następnego dnia na wysokość Chios, na drugi dzień zawinęliśmy do Samos, następnego zaś dnia przybyliśmy do Miletu. Albowiem Paweł postanowił minąć Efes, aby nie tracić już więcej czasu w Azji, śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na zielone święta w Jerozolimie. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. A gdy stawili się u niego, rzekł im, wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami i jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów, jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa. I oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi. Bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Ponieważ Paweł planował nową podróż misyjną, obejmującą Rzym i Hiszpanię, był przekonany, że nigdy już nie wróci do Azji. Tak więc rozpoczął swoją mowę, niejako zdając sprawozdanie z lat spędzonych w Efezie. To sprawozdanie dotyczyło jednak nie tylko przeszłości, to znaczy tego, jak żył wśród Efezjan, ale także przyszłości, jako że obawiał się tego, co może go spotkać w Jerozolimie. Obawy Pawła nie były bezpodstawne. Zbór jerozolimski traktował go z niemałym sceptycyzmem, jeśli nie niechęcią, ze względu na jego przeszłość prześladowcy i głoszoną przez niego Ewangelię wolną od obrzezania. Dla władz żydowskich był niczym więcej jak tylko zdrajcą i odstępcą od religijnej tradycji. Zobacz Dzieje Apostolskie 23:1-2. A Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł, mężowie i bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. W połowie pierwszego wieku naszej ery, głównie ze względu na nadużycia władzy przez Rzymian, w Judei panowały rewolucyjne i nacjonalistyczne nastroje. Ta atmosfera wpływała na całe żydowskie społeczeństwo, dosięgając także kościoła. W takim kontekście działania tego byłego faryzeusza wśród pogan musiały doprowadzić do przypięcia mu łatki podejrzanej postaci. Ale troski Pawła nie kończyły się na tym. W Dzieje Apostolskie 20:28-31 apostoł skupił się na tym, jak przywódcy zboru efeskiego powinni podejść do przyrównanych do drapieżnych wilków fałszywych nauczycieli, którzy będą usiłowali wyprowadzić stado na manowce. Tak więc w samym kościele, i to niemal od początku jego istnienia, występowało realne niebezpieczeństwo pojawienia się fałszywych nauczycieli. Salomon napisał w innym czasie i innym kontekście, nie ma nic nowego pod słońcem. Księga Kaznodziei Salomona 1:9. Historia chrześcijaństwa świadczy o niesamowitych szkodach spowodowanych w kościele przez fałszywych nauczycieli. Ten problem będzie występował w kościele chrześcijańskim aż do końca świata. Niewątpliwie Paweł myślał o wielu rzeczach i wieloma rzeczami był zatroskany, a jednak jego wierność i gorliwość nigdy nie ustawały. Przeczytaj drugi list do Koryntian 4:8-14. Co Paweł mówi w tym fragmencie listu i jak powinniśmy odnieść to do siebie, zwłaszcza w trudnych chwilach? W czym Paweł pokładał ostatecznie swoją nadzieję? Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Czwartek, 6 września. Tyr i Cezarea. Po wizycie w Milecie Łukasz zaczyna opisywać dalszą podróż Pawła nieco bardziej szczegółowo. W drodze do Jerozolimy apostoł spędził tydzień w Tyrze na fenickim wybrzeżu, gdzie jego statek zawinął do portu w celu dokonania rozładunku. Zobacz Dzieje Apostolskie 21:1-6. A gdyśmy się z nimi rozstali i odpłynęli, jadąc prosto, przybyliśmy do Kos, nazajutrz zaś na Rodos, a stąd do Patary. I znalazłszy statek, który płynął do Fenicji, wsiedliśmy na nie i odpłynęliśmy. Kiedy zaś dostrzegliśmy Cypr, zostawiliśmy go po lewej stronie i popłynęliśmy do Syrii, i wylądowaliśmy w Tyrze, tam bowiem miano wyładować ze statku towar. I odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam 7 dni, a niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Lecz kiedy nasz pobyt się skończył, wyruszyliśmy i udaliśmy się w drogę, a wszyscy wraz z żonami i dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto, a padłszy na kolana na wybrzeżu, modliliśmy się i pożegnali wzajemnie, potem wsiedliśmy na statek, a tamci wrócili do domu. W Tyrze współwierzący błagali go, by nie udawał się do Jerozolimy. Fakt, iż kierowani przez Ducha Świętego wierzący ostrzegali Pawła przed wizytą w Jerozolimie, niekoniecznie jest sprzeczne z tym, jak Bóg prowadził apostoła. Greckie wyrażenie tcheto pneumati zawarte w Dzieje Apostolskie 19:21 należałoby tłumaczyć następująco: postanowił, zdecydował się, powziął zamysł, zamierzał w duchu, a nie tak, jakby Paweł podjął decyzję z własnej inicjatywy. Chodzi o to, że Duch Święty mógł ukazać chrześcijanom z Tyru niebezpieczeństwa czekające Pawła, a ci, wiedzeni ludzką troską i życzliwością, błagali go, by nie realizował swojego zamiaru. Paweł nie był pewny, co się z nim stanie w Jerozolimie. Boże prowadzenie nie zawsze jasno wskazywało przyszłość nawet komuś takiemu jak Paweł. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 21:10-14. Jakie zdarzenie miało miejsce w Cezarei w związku z podróżą Pawła do Jerozolimy? A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok, imieniem Agabus, i przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł: to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, poprosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł: co czynić się, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy: niech się dzieje wola Pańska. Agabus był prorokiem z Jerozolimy wspomnianym już wcześniej w związku ze wzmianką o głodzie w Dzieje Apostolskie 11:27-30. W pewnym sensie podobny do starotestamentowych proroków przekazał swoje przesłanie w obrazowy sposób, pokazując, co spotka Pawła w Jerozolimie i jak jego wrogowie wydadzą go poganom, rzymianom. Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, najwyraźniej potraktowali przesłanie Agabusa jako ostrzeżenie, a nie proroctwo, a więc usiłowali jakimś sposobem przekonać apostoła, by nie szedł do Jerozolimy. Głęboko poruszony ich reakcją, Paweł był jednak zdecydowany dokończyć misję nawet kosztem swojego życia. Dla niego czystość Ewangelii i jedność Kościoła były ważniejsze niż osobiste bezpieczeństwo czy dobro. Nigdy wcześniej apostoł nie zmierzał do Jerozolimy z takim smutkiem w sercu. Wiedział, że spotka tam niewielu przyjaciół, a za to licznych wrogów. Szedł do miasta, które odrzuciło i uśmierciło Syna Bożego, ściągając na siebie groźbę gniewu Bożego. Niezrozumiany, złośliwie posądzany, źle traktowany i obmawiany Paweł mimo to szedł przed siebie w wierze. Jak możemy się nauczyć postępować podobnie w trudnych okolicznościach? Piątek, 7 września. Do dalszego studium. Powodzenie towarzyszące głoszeniu Ewangelii na nowo wzbudziło gniew Żydów. Ze wszystkich stron dochodziły wieści o szerzeniu się nowej nauki, która zwalniała Żydów z przestrzegania rytuałów prawa ceremonialnego, a poganom dawała przywileje równe tym posiadanym przez Żydów jako potomków Abrahama. W swoich kazaniach w Koryncie Paweł przedstawiał te same argumenty, które z taką siłą wyraził w swych listach. Jego mocne stwierdzenie, nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. List do Kolosan 3:11 było uważane przez jego wrogów za bezczelne bluźnierstwo. Uznano więc, że należy go uciszyć na zawsze. Nie mógł liczyć nawet na sympatię i wsparcie braci w wierze. Nienawróceni Żydzi, którzy usiłowali go dopaść, nie omieszkali zarówno osobiście, jak i przy pomocy listów rozsiać w Jerozolimie niekorzystnych plotek o Pawle i jego działalności. Nawet niektórzy z apostołów i starszych przyjęli te kłamstwa jako prawdę, nie próbując nawet przeciwstawić się im i nie wyrażając solidarności z niesłusznie oskarżanym. Pytania do dyskusji. 1. 12 uczniów, których Paweł spotkał w Efezie, było niegdyś uczniami Jana Chrzciciela, a potem stało się uczniami Jezusa. Dlaczego właściwe jest powoływanie się na ten fragment księgi jako argument na rzecz ponownego chrztu chrześcijan ochrzczonych przez zanurzenie w innych wspólnotach chrześcijańskich, a przyłączających się do Kościoła Adwentystów dnia siódmego? Czy fakt, iż Apollos nie został ponownie ochrzczony, ma jakieś znaczenie? 2. Zastanów się nad sytuacją Pawła. Został on odrzucony przez własnych rodaków, którzy nie wierzyli w Jezusa. Nawet wśród tych Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa, wielu podchodziło do Pawła z wielką podejrzliwością, a nawet nieufnością, gdyż sądzili, że lekceważy filary ich wiary. Wielu pogan nienawidziło Ewangelii, którą zwiastował. Dlaczego więc Paweł szedł ciągle naprzód, nie bacząc na opozycję? Czego możemy się nauczyć na jego przykładzie? 3. Pomyśl o innych argumentach, jakimi posługują się niektórzy ludzie, próbując dowieść, że albo sobota została zastąpiona niedzielą, albo po prostu już nie obowiązuje. Jak możemy odpowiedzieć na te argumenty w sposób wskazujący, że posłuszeństwo przykazaniu sobotniemu nie jest legalizmem tak samo jak posłuszeństwo pozostałym 9 przykazaniom dekalogu? Skoro jesteśmy posłuszni przez wiarę i mamy właściwe doktrynalne zrozumienie, w czym jedynie pokładamy nadzieję na zbawienie?